Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Marian Mariański pisze: Szanowny panie Stanisławie, czy za rewolucją w Syrii stoi państwo eskimoskie i co na to złowrogi Putin? Asad to już druga głowa państwa, zaraz po Janukowiczu, która uciekła w podskokach do Moskwy. Czy Rosja odpuści sobie Syrię i tym samym wzmocni front ukraiński, przerzucając wojska? Cała ta sytuacja to taki policzek dla zimnego ruskiego czekisty Putina. Dziękuję za odpowiedź i dużo zdrówka panu życzę. No, wie pan, myślę, że nie powinniśmy się tak fiksować na Putinie, bo to Tusk się zafiksował na Kaczyńskim, podobnie jak pan wielce czcigodny oczywiście Roman Giertych, już jakby mógł, to by Kaczyńskiego utopił w łyżce wody. Nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie głupstwa wygaduje przy tej okazji, no ale mniejsza o to. Więc my nie idźmy w ślady tych fiksantów, tylko zachowujmy, że tak powiem, właściwe proporcje i dystans. Otóż państwo eskimoskie stoi oczywiście za rewolucją w Syrii, ale przede wszystkim za rewolucją w Syrii stoi Turcja. To i Turcja. Turcja tam utrzymywała, czy subsydiowała, można powiedzieć, tą armię, która w tej chwili tam przejmuje w Syrii rządy. Zresztą nie wiadomo, jakie te rządy będą, nie wiadomo na jak długo. Tam oprócz Rosji inne państwa też mają w Syrii rozmaite interesy. No i będą się starały je realizować jakoś już z nową władzą. Putin rzeczywiście tam trzymał czy podtrzymywał Bashira al-Assada, ale przecież nie za darmo. Nie za darmo, bo dzięki temu Rosja miała bazę morską w Syrii, wyjście na Morze Śródziemne i bazę lotniczą. No to nie za darmo. Dlaczego to miałby być policzek dla Putina? No inne państwa go tam, że tak powiem, wymanewrowały z Syrii. Też nie wiadomo na jak długo, bo bardzo możliwe, że nowe władze, czy Putin się z nowymi władzami też jakoś dogada. Na Asadzie się świat nie kończy, tak samo jak się nie kończy na Janukowiczu. W związku z tym, a tym bardziej, że sytuacja w Syrii jest płynna. Nie wiadomo, co tam właściwie z tego chaosu się wyłoni jeszcze. Ja uważam, że to jest bardzo trudne do przewidzenia, właśnie ze względu na to, że państwa liczne i wpływowe, między innymi takie jak Rosja, jak Stany Zjednoczone, Iran, Turcja, mają tam, Izrael też, mają tam interesy i będą się starały te interesy realizować. Prędzej czy później musi to doprowadzić do jakichś napięć, a być może nawet zderzeń. No ale to będziemy obserwować sytuację. August Octavian. Szanowny panie redaktorze, jak pan uważa, czy obraza uczuć religijnych powinna być karana? No oczywiście, że powinna być karana z uwagi na to, co jest celem obrazy. Celem obrazy nie jest merytoryczna krytyka, tylko celem obrazy jest sponiewieranie takie werbalne czy psychiczne tego obrażonego. No i to oczywiście powinno być karane, bo to nie ma nic wspólnego z żadną merytoryczną dysputą. Obraza to tak, jak powiedzieć tam na przykład, no, w dyskusji, jakby ktoś powiedział w odpowiedzi na merytoryczne argumenty swojego rozmówcy, powiedziałby: a ty jesteś skurwysynem i głupcem i tak dalej. No to nie jest merytoryczny argument. Celem takiej odzywki byłoby sponiewieranie tego rozmówcy. I to powinno być karane, dlatego że, a zwłaszcza to z uczuć religijnych, czytam dalej. Religia jest, może inaczej, przeżywanie religii dla wielu ludzi jest bardzo intensywne. W związku z tym obraza w tym punkcie dotyka ich dożywego. Dotyka ich dożywego. Takich właśnie, którzy religię swoją traktują nie tylko poważnie, ale uczuciowo do niej podchodzą. No to obraza uczuć religijnych dotyka ich dożywego. Tu czytam dalej to pytanie. Czy wolność wypowiedzi powinna obejmować również na przykład deptanie obrazu Matki Boskiej? No to nie jest żadna wypowiedź. Deptanie obrazu Matki Boskiej to jest niszczenie mienia. A poza tym intencją tej niszczycielskiej działalności jest właśnie obraza uczuć religijnych u tych widzów, którzy by byli świadkami tego. I no, w kodeksie karnym, nawet naszym tutaj, chociaż on nie jest idealnym wzorem do naśladowania, ale no jest coś takiego, że jeżeli ktoś tam naruszył czyjąś nietykalność cielesną, znaczy dał mu po mordzie na przykład, ale to jego, ten jego czyn został spowodowany wyzywającym zachowaniem tego uderzonego, no to odpowiedzialność karna wygląda już zupełnie inaczej niż uderzenie człowieka w twarz bez powodu. No, tu już jest, więc jeśli ktoś depcze obraz Matki Boskiej, to oczywiście powinien być przygotowany, że ten, którego to dotknęło do żywego, może mu łeb rozwalić. No dlaczego by nie? Także jeżeli przekroczył granicę, to on ponosi ryzyko tego, co tu, że tak powiem, do czego się dopuścił. On ponosi ryzyko. I czytam dalej. Jeżeli powinny być jakieś granice krytyki i obrazy religii, to jak je wyznaczyć? No właśnie granica przebiega między krytyką, czyli merytoryczną oceną religii. Można religię oceniać krytycznie, ale to nie musi być obraza. Obraza, celem obrazy nie jest krytyka. To jest taki eksces intensywny krytyki. No już dodałem przykład, jakby ktoś na merytoryczny argument powiedział, to skurwysynu tam, co ty możesz na ten temat wiedzieć. No to nie jest żadna krytyka i tu jest granica. To czasami, znaczy trzeba tutaj się zdać na inteligencję sędziów. No to jest trudna sprawa, bo to bardzo wielu sędziów nie jest inteligentnych, w związku z tym to są, ja zwłaszcza tacy, co tam pokończyli kolegium tumanum, no to trudno od nich wymagać inteligencji. No ale no, na czymś musimy się opierać, zwłaszcza jak mówimy o prawnych konsekwencjach. Pan Mateusz Gołąb. Witam. Panie Stanisławie, jaka jest Pana opinia na temat umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur? Z jednej strony ceny importowanych produktów będą tańsze, z drugiej strony przy produkcji żywności niezachowywane są unijne normy, sytuacja analogiczna do ukraińskiego zboża. Czy uważa Pan, że w tej gałęzi gospodarki powinny obowiązywać jakieś regulacje? Pozdrawiam. Powinna raczej nastąpić deregulacja. Jeżeli w Unii są wyśrubowane normy, a Komisja Europejska, tu Reichsführer Ursula von der Leyen, podpisuje umowę z Mercosur, gdzie te wyśrubowane normy nie obowiązują, to automatycznie Komisja Europejska powinna uchylić te normy dla rolników z Unii Europejskiej. I tyle. I tyle, bo powinna obowiązywać równość wobec prawa. I tyle. I tu jeszcze w dodatku, jeśli chodzi o to Mercosur, to ludzie są podejrzliwi. Jeden z tutaj komentatorów podzielił się ze mną taką sugestią, że po II wojnie światowej bardzo dużo tych hitlerowców uciekło do Ameryki Południowej i tam się osiedliło. No i tam pewnie prowadzą jakieś biznesy. No i że Reichsführerin dlatego właśnie, to był jeden z powodów, dla których wbrew opinii szefów wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, Reichsführer Ursula von der Leyen tę umowę podpisała. No, ja bym nie wykluczał i takiego motywu. Pan Mariusz. Tak z ciekawości zapytam, boi się pan szatana, a może w niego nie wierzy, jak to jest? Proszę pana, ja nigdy nie spotkałem szatana w straszliwej postaci. Zdarzało mi się spotykać osobników szatanopodobnych. To byli przeważnie funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. To mi się zdarzało spotykać. Pamiętam, jak jednego takiego jegomościa, no to spojrzałem na niego i wiedziałem, że to jest człowiek, który no zbrodniarz, mówiąc krótko, to miał to wypisane na twarzy. To czym się szatan charakteryzuje? Może tak, jak tu już tak pan chce poznać tutaj mój stosunek do szatana. Szatan jest inteligentny, znacznie inteligentniejszy od przeciętnego tutaj zjadacza chleba, ale jednocześnie wyzbyty wszelkich takich uczuć empatycznych, jak tam wyrozumiałość, współczucie, litość i tak dalej. Szatan jest zły. Szatan jest zły i kieruje się swoją inteligencję, wykorzystuje do tego, żeby no, tej swojej ofierze maksymalnie dokuczyć. Więc to jest poważne zagrożenie. Ja bym na pańskim miejscu odczuwał taką obawę przed szatanem. To nie jest tak, że wie pan, u nas tam w literaturze, zwłaszcza tej takiej popularnej, to się tam diabła rokita, jak baba diabła wyłonacyła i tak dalej. Ale to tak nie jest. To tak nie jest. Szatan tu krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożar, mówi Pismo Święte. No więc jakbyśmy lwa ryczącego tam znienacka spotkali, to byśmy się trochę przestraszyli chyba. No więc tutaj szatan jest znacznie bardziej niebezpieczny od lwa, bo lew, no to cóż, może nas, że tak powiem, rozszarpać i zjeść. No to wtedy już będziemy rozszarpani i zjedzeni, a szatan to będzie się nad nami pastwił subspecies eternitatis, to znaczy już tak z punktu widzenia nieskończoności. To taka perspektywa jest rzeczywiście przerażająca. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, gdyby pańska kariera polityczna potoczyła się inaczej i udałoby się panu uzyskać jakąś decyzyjną pozycję w państwie, to czy jako człowiek wierzący kierowałby się pan przede wszystkim swoim sumieniem, czy zimnym politycznym wyrachowaniem, który czasami mógłby z tym sumieniem stać w konflikcie? Proszę pana, a dlaczego to zimne polityczne wyrachowanie musi, czy Dlaczego taką alternatywę pan tu wprowadza? To jest fałszywa alternatywa. Co jest obowiązkiem kierownika państwa? No, odsuwanie od państwa niebezpieczeństw wszelakich. No to musi się kierować zimnym politycznym wyrachowaniem, bo jak przestanie się kierować zimnym politycznym wyrachowaniem, tylko jakimiś urojeniami, no to to jest to sprowadzi na państwo swoje i na naród, którym tam tego, niebezpieczeństwo. Właśnie ściągnie niebezpieczeństwo na swoje państwo, więc musi się kierować zimnym politycznym wyrachowaniem. I właśnie za to jest odpowiedzialny w swoim sumieniu, że ma tak robić. To jest jego psi obowiązek i za to jest odpowiedzialny w swoim sumieniu. Także niech się pan nie gniewa, ale wydaje mi się, że pan tutaj przedstawia fałszywą alternatywę. Pan Hubert Michalski. Panie Stanisławie, czy uważa pan, że ostatecznie Izrael przy użyciu swojego podnóżka USA podbije Iran? Czy Rosja i Chiny na to pozwolą, czy pozostawią na pastwę losu, jak w przypadku Syrii? Oraz czy w przyszłości jest szansa, iż lobby żydowskie w USA zmniejszy swój wpływ na władzę, a być może utraci ten wpływ całkowicie? Pozdrawiam i życzę zdrowia. No, proszę pana, pan pyta mnie tak, jakbym ja tu potrafił przewidywać przyszłość. Ja nie potrafię przewidywać przyszłości. Nie wiem, co się stanie. Mogę tylko powiedzieć tak, że gdyby Izrael był dufny, że tak powiem, w to, że podnóżek będzie go tu wspierał bez względu na to, co on robi, zaatakował Iran i pragnął go zniszczyć, podbić, to myślę, że ani Rosja, ani Chiny nie pozostałyby wobec tego obojętne. Myślę, że inne państwa też nie pozostałyby wobec tego obojętne. Tego rodzaju ruch stwarza ryzyko wojny światowej. Takiej gorącej wojny światowej. Nie zimnej, tylko gorącej wojny światowej. No bo tu, jeśli by, to bardzo możliwe, że Izrael się rozbryka tak. Bo nie sądzę, żeby, tu akurat nie sądzę, żeby, no teoretycznie niby jest zawsze szansa na to, że lobby żydowskie zmniejszy swój wpływ na władzę amerykańską, ale na razie nie widzę takich przesłanek, które by tu na to wskazywały. Także, ale już na utratę tego wpływu to mowy nie ma. Środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych mają nieproporcjonalny do swojej liczebności wpływ na sektor finansowy, bardzo ważny, z którym każdy polityk musi się liczyć, na media, bardzo ważny sektor, no i na przemysł rozrywkowy, który w demokracji odgrywa bardzo ważną rolę w produkowaniu masowych nastrojów. Wystarczy, że jakaś tam piosenkarka wyjdzie w majtkach na estradę i będzie tam coś wyśpiewywała, jakieś kancony. No i tu duża część, że tak powiem, publiczności może zacząć myśleć tak, jak tu autor tekstu sobie życzył. Więc przemysł rozrywkowy w dzisiejszych czasach, zwłaszcza kiedy ludzie reagują emocjonalnie i stadnie, jest bardzo, jakby tu powiedzieć, no bardzo wpływa, w dużym stopniu wpływa na sytuację polityczną i na, właśnie na sposób myślenia ludzi. I tą konstatacją kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu. Thank you.